Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku. Dziś zapraszam na rozmowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiejem Wróblewskim, naszym poznańskim parlamentarzystą. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, miał pan intensywny czas w polityce, cała ta kampania dotycząca kandydowania na urząd rzecznika i teraz na te ostatnie parę tygodni trochę pan zniknął. Widziałem, że sobie chyba pan odpuścił taki odpoczynek pod tej kampanii, można powiedzieć.
No nie, jestem niemal codziennie w mediach ogólnopolskich.
Były takie 2-3 tygodnie, kiedy nie widziałem, ale teraz już znowu pana widzę. U nas też jest pan również. Na razie tylko telefonicznie. Panie pośle, tak trochę prowokacyjnie zapytam. Pan sobie od polityki nie daje spokoju. Polskiej polityki ma pan ochotę dalej, więcej, głębiej.
No tak, jest moje zobowiązanie jako posła wybranego w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej, żeby... Po pierwsze, zrobić wszystko, co można, aby życie mieszkańców na naszym terenie było dobre i dlatego w ostatnich tygodniach znowu więcej zajmuję się sprawami powiatu poznańskiego i samego Poznania. A z drugiej strony, żeby zgodnie z wykształceniem i z kompetencjami, wieloletnimi studiami, starać się, aby polska polityka była możliwie dobra i służąca drugiemu człowiekowi.
Ja pana o to zapytałem, dlatego że chodzą takie plotki o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Pan ma ochotę nadal w polskiej polityce funkcjonować. Jak pan myśli, czy były premier, były szef Platformy Obywatelskiej także naprawdę ma na to ochotę, czy to są tylko takie rytualne mrugnięcia okiem?
No jest tu swoisty rytuał, który raz czy dwa razy do roku się pojawia. Ja nie jestem przekonany, czy Donald Tusk ma ochotę wrócić. Natomiast jeśli chciałby, no to jest to możliwość sprawdzenia się. Ja nie jestem też pewien, czy wcale na samej opozycji jest takie głębokie pragnienie, aby Donald Tusk wrócił, bo oznaczałoby to koniec szybkich możliwości, koniec aspiracji Trzaskowskiego, Budki, Hołowni.
No jakby nie patrzeć, to jest samiec alfa polskiej polityki. Tego pewnie mu nie odmówimy, nawet z perspektywy tego, że jest protagonistą Prawa i Sprawiedliwości.
Donald Tusk odegrał istotną rolę, ale też proszę pamiętać, że w momencie, kiedy Platforma Obywatelska zaczęła tracić, słabnąć, kiedy piętrzyły się już problemy po 7 latach takiej bardzo w wielu obszarach powściągliwej polityki robienia niewiele czy nic nie robienia, więc on odszedł z polskiej polityki. Powrót dzisiaj byłby w jakimś sensie nienaturalny, ale tak jak powiedziałem, jeśli Donald Tusk chce wrócić, to myślę, że powinien wrócić. Nie jest to jakieś zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy, chociaż no jest to taka sytuacja, o której już starożytni mówili, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
No właśnie, jestem sam ciekaw, co oznaczają te słowa Donalda Tuska, że jest gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić bieg zdarzeń. No ale to już pozostawmy. Panie pośle, jak pomyśleć, czy klasa polityczna w Polsce dojrzała do tego, żeby być gotowa na jakikolwiek kompromis ponad podziałami? Tak pytam najpierw ogólnie.
Myślę, że widzimy, że jest to trudne, nawet w takich sprawach, w których wydawałoby się oczywiste, że taki kompromis trzeba zawrzeć, to jest to właściwie rzeczowej, merytorycznej dyskusji nie ma. Ostatnio ratyfikacja
Polskiego Ładu
związanych, no w skrócie mówiąc, nawet nie tyle Polskiego Ładu, co
Fundusz Odbudowy, faktycznie.
Fundusz Odbudowy.
Pośpieszyłem się.
Środków europejskich. No nie było żadnej merytorycznej tutaj dyskusji, czy niewiele było merytorycznej dyskusji, a ostatecznie Platforma Obywatelska, która przez lata uchodziła za taką partię proeuropejską, ustawiła się bokiem, czy wręcz plecami do tej sprawy. Też tak cała kwestia dotycząca wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.
Do tego trochę piję, nie ukrywam.
Że merytoryki tutaj nie ma żadnej. jest to najwyżej arytmetyka. To oczywiście powoduje, ktoś powie, no w polityce tak już jest i to prawda, ale z drugiej strony oczywiście w jednym i drugim przypadku dzieje się to ze szkodą dla obywateli, dla spraw Polski.
Panie pośle, a w tych pańskich zabiegach o zostanie rzecznikiem, pan spotykał się chyba ze wszystkimi możliwymi środowiskami, które mogły w tej sprawie podnieść głos, czy w Sejmie, czy w Senacie. Była merytoryka, dostrzegał pan to? Ja nie mówię o, powiedzmy, na przykład ugrupowaniach typu Kukiz, no bo one są teoretycznie opozycyjne, ale też troszkę są blisko współpracy. Mówię o takiej twardej opozycji z drugiego bieguna. Pan takie sygnały dostawał? Jak to wyglądało od kuchni? Jeżeli pan może troszeczkę zdradzić, bo mnie to bardzo interesuje tak systemowo.
No to znaczy, moja kandydatura została wsparta przez Konfederację, przez część posłów niezależnych, właśnie też ze środowiska Kukiz 15. Były też osoby na tej liberalnej opozycji, które chciały merytorycznie dyskutować w Koalicji Polskiej, pojedyncze także w Koalicji Obywatelskiej, ale prawda jest taka, że większość tych osób, które nawet merytorycznie rozmawiały i gdzie dyskusja była sensowna o sprawach obywatelskich, o sprawach samorządowych, to jednak w momencie, kiedy dochodziło do podjęcia decyzji, to była ucieczka za tą formułę dyscypliny partyjnej i taka, no, głęboka niechęć do wychylenia się.
Pan
tak,
powiedział,
dyskusja była, ale raczej właśnie za kuluara.
Czyli dopóki nie ma kamery, nie ma tej arytmetyki, o której pan powiedział. Mnie to interesuje dlatego, że pan zaproponował dwóch zastępców i to trochę na zasadzie takiego carte blanche. Powiedział pan, proszę bardzo, niech opozycja wybierze, wskaże, kto mógłby być tymi dwoma zastępcami rzecznika, jeżeli ja zostanę oczywiście rzecznikiem. A potem też stwierdził pan, że właściwie no trudno, żeby ktoś dał większą ofertę, że już nie będzie takiego kandydata, który powie, proszę bardzo, możemy tak współpracować.
Dlatego, że kandydując za rzecznika praw obywatelskich, ja nie tylko starałem się przekonać opozycję do wsparcia, ale no, pokazałem inny sposób funkcjonowania rzecznika praw obywatelskich. To znaczy, z jednej strony rzecznika praw obywatelskich, który już programowo zajmuje się prawami i wolnościami różnych grup społecznych. Osób najsłabszych, mieszkańców wsi, rolników, ludzi o poglądach liberalnych, ale także o poglądach tradycyjnych, bo ich wszystkich chronią wolności i prawa zapisane w Konstytucji. A z drugiej strony chciałem, żeby instytucja była spluralizowana. Dzisiaj widzimy, że znowu ta dyskusja wróciła do pytania, kto ile może otrzymać głosów. I wiemy, że jeśli ten wybór się dokona, to najprawdopodobniej będzie to wybór taki zupełnie o trochę i wtedy jedna strona zgarnie całą.
Panie pośle, było warto tak naprawdę, no bo z jednej strony wydawało się na starcie, że pańska kandydatura jest spalona. Był pan twarzą tego wykreślenia przesłanki eugenicznej z ustawodawstwa polskiego. Był pan czynnym parlamentarzystą, już nawet nie byłem, tylko czynnym i w tym jeszcze Prawa i Sprawiedliwości. To się nie mogło udać i to się do tej arytmetyki odwołuje w tym momencie. Czy jednak mimo wszystko uważa pan, że było warto, że to coś panu dało jako politykowi, jest pan innym politykiem na przykład dzisiaj?
Oczywiście, że było warto, właśnie dlatego, że udało się pokazać w odniesieniu w tym wypadku do Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest możliwe, aby taka instytucja działała realnie na rzecz wszystkich grup społecznych i żeby była wewnętrznie spluralizowana, nawet w czasach ostrego konfliktu politycznego. To, że nie udało się to i nie zabrakło jednego głosu, no bo to rozbiło się tylko jeden głos, no to są okoliczności polskiej polityki, jakie dzisiaj mamy. Ale warto było pokazać, że takie rzeczy są możliwe. Być może dojdziemy kiedyś w Polsce do takiego momentu, że trzeba będzie powrócić do dyskusji na temat, czy kontynuować dyskusję na temat różnych kwestii ustrojowych, także dotyczących wymiaru sprawiedliwości. I na pewno wtedy takie koncyliacyjne podejście będzie potrzebne.
Czy się pan trochę przećwiczył, można powiedzieć, w praktyce?
Tak, ale też był to czas na to, aby takie rozmowy w tym wypadku Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Bardzo krótko, panie pośle, jeszcze. Czy Lidia Staroń, Marcin Wiącek, profesor Marcin Wiącek, to te dwie kandydatury, które w tej chwili są na stole, któryś z nich zostanie rzecznikiem, czy pańskim zdaniem to znów się rozbiło arytmetykę? Nie ma na to szans.
Obie kandydatury mają swoje na pewno zalety, chociaż z drugiej strony bardzo niewiele wiemy o tym, jakimi rzecznikami chcieli być. Nie ma tu na razie jeszcze dyskusji, być może w ogóle i nie będzie dyskusji merytorycznej. Więc tak jak powiedziałem, jeśli to się uda, to się uda ze względu na jakąś konstelację głosów. Chyba że ta dyskusja się zmieni w związku z wysłuchaniem.
A zaskoczyło pana to, że...
w Komisji Sprawiedliwości i dalszą dyskusją na ten temat. Na dzisiaj tej dyskusji brakuje.
Pana zdziwiło to, że Jarosław Gowin i Porozumienie poparły profesora Wiącka, kandydat opozycji. On jest tak przedstawiany, kandydat całej opozycji, no może oprócz Konfederacji, no ale tej takiej opozycji bardziej liberalnej. Bo profesor Kazimierz Kik, politolog, mówi, że to jest tak naprawdę nieoficjalne zerwanie koalicji parlamentarnej.
Ja myślę, że tak nie jest i tak nie będzie i Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczoną w kolejnych latach. Co więcej, mam nadzieję, że będzie to Zjednoczona Prawica Plus, że dołączą kolejne podmioty, które wzmocnią tą naszą koalicję. Natomiast, no tak jak powiedziałem, tutaj brakuje argumentów merytorycznych, tylko są te argumenty arytmetyczne, troszkę kto kogo.
No to moim zdaniem nic z tego nie będzie. To tak, dla mnie z boku.
A nie tyle, a dyskusji nie ma po co.
Panie pośle, co dalej? Jakaś teraz ścieżka polityczna się przed panem otwiera? Co pan, jaki jest przedmiot najbliższych pańskich zainteresowań? Rozpocznie pan te rzeczy, które pan na przykład w tej kampanii rzecznikowskiej głosił, choćby te dotyczące takiego rzecznikowania polskiej wsi, bo tak zrozumiałem jedną z głównych takich pańskich linii.
Tak, bo to jest też bardzo ważna. Polska wieś, mieszkańcy terenów wiejskich często mają poczucie, że bywają pozostawieni samym sobą, więc ich prawa i wolności na pewno mi są bliskie. Też jestem parlamentarzystą, który reprezentuje mieszkańców powiatu poznańskiego, także tą część mieszkańców, która jest związana z rolnictwem. Ale tych spraw jest więcej. No, przygotowałem ustawę o Instytucie Rodziny i Demografii. Mhm. Przygotowałem ustawę wspierającą niesamorządową edukację, nie publiczną, ale też publiczną, ale w każdym razie niesamorządową, czyli to też wszystko są prawa i wolności, czy jakby inspiracją są prawa i wolności.
Czy będzie pan szedł w tym kierunku?
Jedności rodziny zapisane w Konstytucji.
Do rządu pan się nie wybiera? Słyszałem o jakichś rekonstrukcjach, gdzieś tam pobrzmiewa na korytarzach politycznych.
Myślę, że zmiany w rządzie są rzeczą normalną i różne mogą być ich konsekwencje. Natomiast na pewno te rzeczy, o których powiedziałem, są dla mnie ważne. Prawa i wolności jednostki w różnych obszarach i te dotyczące działalności gospodarczej z jednej strony, a z drugiej strony te tradycyjne, o których powiedziałem. Na pewno ważną rzeczą, z którą coraz więcej w Polsce mamy problemu, jest wolność słowa. Mhm. To znaczy ta nieumiejętność przyjęcia, że ktoś inny może mieć inne poglądy i że w związku z tym zdaniem niektórych powinno się to ograniczyć.
Moim zdaniem, wyobraża pan sobie taką sytuację, jak podstawowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie akt równościowy w tej chwili próbuje prezydentura Joe Bidena przeforsować. Niektórzy mówią, że to właśnie taka totalna już cenzura wypowiedzi, słowa, wolności słowa.
No to wiemy, że jest to tendencja bardzo niebezpieczna nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. Jeśli jakieś instytucje publiczne, jakieś instytucje polityczne, czy nawet sądy miałyby decydować o tym, kto ma prawo, a kto nie ma prawa zabrać głosu w dyskusji publicznej. Jeśli chcemy mieć wolny i demokratyczny świat, musimy godzić się na wolność słowa, musimy zaakceptować wolność słowa, nawet jeśli nie zawsze podoba nam się to, co mówi druga osoba.
Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jak państwo słyszą, nadal w tych tematach mocno zaangażowany, z którymi startował na urząd rzecznika. No i zobaczymy. To są chyba tematy, które rzeczywiście będą żyły swoim życiem. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Dobrego tygodnia.
Serdecznie dziękuję. Dobrego państwu dnia i tygodnia.
Kluczowy temat.